Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Poznań jest jednym z tych miast, w których historia nie tylko jest zapisem w podręcznikach, ale taką realną, żywą przestrzenią. A Ostrów Tumski to miejsce, symbol, a brama Poznania, która jest mocno wpisana przecież w tę przestrzeń, powstała po to, by historię nie tylko chronić, ale też opowiadać się współczesnym językiem. I dzisiaj o bramie Poznania w naszym niedzielniku. Moimi gośćmi są osoby, które na co dzień odpowiadają za to, jak i dlaczego ta opowieść wybrzmiewa. Pan Jacek Sołtysiak, zastępca dyrektora Bramy Poznania do spraw organizacyjnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Anna Pikuła, specjalistka do spraw wystaw.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj z państwem porozmawiać nie tylko o samej instytucji, ale o sensie opowiadania historii w XXI wieku. Ale może zacznijmy od zmian, bo dużo nowości przed państwem, ale też i przed nami, mieszkańcami Poznania. No to jak powstaje ta nowa przyszłość w Bramie Poznania?
Ta nowa przyszłość w Bramie Poznania powstaje już od jakiegoś czasu, gdyż my jako zespół pracowników, pracowniczek Bramy od dłuższego czasu przyglądamy się temu, jak funkcjonuje nasza wystawa główna, w jaki sposób tam zwiedzający z tą ekspozycją współdziałają, co przyciąga ich uwagę, w którym momencie mają jakieś pewne trudności, o co pytają po zwiedzaniu czy w trakcie zwiedzania. Też zebraliśmy sobie informacje na temat tego, w jaki sposób naszym pracownikom pracuje się z tą wystawą. Czy przy oprowadzaniach, czy przy prowadzeniu zajęć edukacyjnych, jakie rzeczy im się sprawdzają na wystawie, jakich rzeczy by im na przykład było bardziej potrzeba. I na podstawie tego zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak tą wystawę można by było udoskonalić, jeszcze bardziej ją dostosować do potrzeb i zwiedzających, i do potrzeb opowiadania właśnie historii w sposób atrakcyjny przez nas, jako przez pracowników Bramy Poznania.
Panie dyrektorze.
A z drugiej strony proces staramy się prowadzić po poznańsku, czyli z wyprzedzeniem, z uwzględnieniem naszych doświadczeń, czyli możliwie jak najbardziej porządnie. I tak jak powiedziała koleżanka, jest to proces, który trwa już od jakiegoś czasu, bo w zasadzie nawet od 2024 roku. Już przygotowujemy się i merytorycznie, i projektowo, i technicznie do tego, jak podejść do tematu modernizacji bramy, która jest tematem z jednej strony głównym, czyli wystawowym, bo dotyczy to każdego, który odwiedza bramę, bo przychodzi dla wystawy, ale też bramę jako budynku, który miał już ponad 1,5 miliona zwiedzających i wymaga pewnego odświeżenia.
Czyli to było impulsem do decyzji o takiej gruntownej zmiany?
Ja myślę, że tym impulsem była zapobiegliwość, czyli to działanie z wyprzedzeniem, konieczność zmierzenia się z dużą potrzebą finansową, to jest dwa, stąd też ta zapobiegliwość. Trzy, jednak zmieniają się trendy wystawiennicze, ludzie mają przesyt technologii, z którą spotykają się na co dzień i myślę, że naszą ideą było, aby nie konkurować z technologią, tylko aby dać zwiedzającym wrażenia, niekoniecznie wypływające z technologii. I to był ten główny impuls do tego, aby zmierzyć się z nową wystawą bramy.
I ta nowa wystawa ma się zmieścić w tej wizji waszej już na 2 piętrach.
Tak, przestrzeń wystawnicza pozostaje w zasadzie taka sama. Będzie podlegała tylko całkowitej aranżacji nowej, zgodnie z wypracowanym w bramie scenariuszem, no i oczywiście z pomysłem aranżacyjnym od wykonawcy, którego jesteśmy bardzo ciekawi.
No tak, i też tak sobie wyobrażam, że zmieni się cały sposób oprowadzania po tej nowej przestrzeni. Jak to będzie wyglądać?
Jak to będzie wyglądać, to do końca nie wiemy, bo to jest właśnie zadanie konkursowe. My przygotowując te nowe wytyczne, też musieliśmy się bardzo pilnować, żeby samemu nie projektować, bo każdy ma oczywiście w głowie jakieś rozwiązania, które gdzieś widział i bardzo mu się podobały, albo które by chciał u siebie wprowadzić, a właśnie bardzo nie chcieliśmy naprowadzać już na jakieś gotowe rozwiązania tutaj potencjalnych startujących w konkursie, bo wierzymy w to, że oni mogą mieć pomysły, na które my nie wpadliśmy, które są o wiele lepsze. Także to, co my przygotowaliśmy, to z jednej strony taka wytyczne narracyjne, czyli o czym my chcemy opowiadać, w jaki sposób chcemy opowiadać, że chcemy właśnie mocno angażować zwiedzających, zadawać im dużo pytań, pokazywać im troszeczkę tak od podszewki historię, bo my też opowiadamy w dużej części o tych czasach najdawniejszych, gdzie informacji pewnych jest bardzo niewiele, a bardzo wiele jest różnych hipotez, teorii, domniemywań i chcemy troszeczkę właśnie nie podawać zwiedzającym gotowych informacji czy gotowych faktów, tylko im troszeczkę właśnie pokazać, jakie to w wielu miejscach jest zniuansowane, wieloznaczne, z jakimi materiałami się mierzą historycy i z czego wysnuwają swoje konkluzje. Więc troszeczkę ich chcemy też zaprosić do takiej właśnie zabawy historią i popatrzenia z tych różnych możliwych perspektyw na te najdawniejsze czasy, czy na te najdawniejsze postacie, takie jak Mieszko czy Dobrawa.
Myślę, że to jest przeciekawe zadanie, które stawiacie przed osobami, które zdecydują się stanąć do tego konkursu, bo te osoby będą musiały wejść w relacje z tą przestrzenią i wykorzystać i rzekę, i wyspę, i przyrodę.
Tak, przyroda też jest właśnie taki temat, który nie pojawia się w tej chwili na wystawie głównej, a który coraz mocniej zaczął nam się pojawiać w trakcie działalności w naszej ofercie programowej. Jednak to, że jesteśmy usytuowani nad samą rzeką Cybiną, to, że z naszych okien bezpośrednio tą rzekę widać, ona nam niejako wchodzi do budynku, spowodowało, że w trakcie działalności Programu Poznania coraz więcej się pojawiało projektów, działań związanych właśnie z rzeką, z przyrodą. I teraz chcielibyśmy, żeby ten temat przyrodniczy też pojawił się na wystawie głównej i pokazał, jak ta wyspa wyglądała.
Czyli
na samym początku
ta nowa ekspozycja ma wyjść poza budynek, tak?
Nie wyjść poza budynek, ale w budynku ten temat też ma być poruszany w ramach tej ekspozycji głównej, którą zwiedzamy. Więc też chcemy, żeby pokazane było, jak ta wyspa wyglądała, zanim w ogóle pojawił się na niej człowiek. Jak ona była zupełnie inna i w jaki sposób właśnie pojawienie się człowieka zapoczątkowało procesy jej zmiany, które doprowadziły do tego, że to miejsce wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej.
Jak wygląda ta cała procedura, etapy przystąpienia do konkursu, kiedy się dowiemy, kiedy zostanie wyłoniony zwycięzca?
Już wyjaśniam. Jesteśmy teraz na etapie po ogłoszeniu dokumentacji konkursowej i czekamy na to, ilu wykonawców zdecyduje się na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Będziemy te wnioski weryfikować pod względem formalnym, to znaczy pod względem warunków, jakie zostały określone w regulaminie konkursu, jeżeli chodzi o możliwość udziału. I po takiej weryfikacji podmioty, które spełniają te warunki, zostaną zaproszone do złożenia pracy konkursowej. I na przygotowanie pracy konkursowej jest czas około 3 miesięcy i po 3 miesiącach do pracy przystępuje sąd konkursowy, który zapoznaje się ze złożonymi pracami. Oczywiście te prace są anonimowe, a otwarcie i identyfikacja prac następuje dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu.
No to jesteśmy bardzo ciekawi wyników.
Planujemy ogłosić wynik konkursu w połowie czerwca.
No to jeszcze troszeczkę czasu.
I potem dalej będą trwały prace nad uszczegółowieniem pracy konkursowej, bo jakby nagrodą w konkursie jest też wykonanie uszczegółowienia. I to uszczegółowienie powinno powstać, czyli de facto dokumentacja projektowa nowej wystawy z końcem roku 2027.
No to trzymamy kciuki i czekamy na zgłoszenia. Mówimy Brama Poznania, ale pełna nazwa to Brama Poznania IHOT, czyli od Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego,
tak. Prawda? Tak, ale to myślę, że IHOT to jest nazwa typowo wymyślona na potrzeby dofinansowania unijnego i projektu i raczej my się z nią niezbyt utożsamiamy, aczkolwiek pamiętam jeszcze spotkania robocze mające na celu wymyślenie nowej nazwy dla IHOT-u, gdzie zespoły pracowników i ekspertów spierały się na ten temat, jak się IHOT powinien nazywać i ile wersji nazwy pojawiło się, zanim pojawiła się Brama Poznania.
To Brama Poznania jest zasługą dyrektora Mierzyńskiego.
Tak, to był jego pomysł.
I to był najlepszy wybór. Do rozmowy za chwileczkę wracamy. Dzisiaj moimi gośćmi są pan Jacek Sołtysiak, zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych Bramy Poznania i pani Anna Pikuła, specjalistka do spraw wystaw. Drodzy państwo, tak jak wspomnieliście, i to warto cały czas podkreślać, Bramę Poznania, która funkcjonuje od ponad dekady, odwiedziło już ponad 1,5 miliona osób. To jest ogromny sukces, prawda? Bo wy też opowiadacie historię na swój sposób.
Z naszego punktu widzenia jest to ogromny sukces, bo miasto Poznań kojarzy się z biznesem, a nie z taką częścią związaną z kulturą. I myślę, że głównym zadaniem Bramy Poznania było przejście odwiedzających na ten obszar kulturowy, aby zachęcić ich do wyjścia w miasto, niekoniecznie zakończenie zwiedzania na Bramie Poznania, tylko wyjścia w miasto i zapoznania się z ofertą jednostek kulturalnych na terenie Poznania.
W swoich komunikatach państwo bardzo często podkreślają, że historię miasta opowiada się ciągle na nowo. Co w takim razie w ostatnich latach zmieniło się w waszym podejściu do historii i do pamięci, że ta dotychczasowa narracja wymaga nowego języka?
Może nie tyle zmieniło się, co my cały czas też doskonalimy swój warsztat. I oglądając już teraz z perspektywy czasu wystawę, którą mamy już od 11 lat, widzimy miejsca, które dzisiaj byśmy zrobili inaczej, lepiej, w inny sposób. Wiemy też właśnie, w jaki sposób odbierają to odbiorcy. Troszeczkę więcej wiemy o odbiorcach, no bo ich zdążyliśmy przez ten czas poznać. Też wiemy, kto to jest. I tak jak początkowo założenie było takie, że Brama Poznania jest ofertą turystyczną, a więc bardziej nastawiona jest na zwiedzających, przyjeżdżających z zewnątrz, tak widzimy, że bardzo dużym odsetkiem naszych zwiedzających są też poznaniacy, poznanianki. A więc to też jest oferta dla mieszkańców Poznania na to, żeby lepiej poznać swoje miasto, żeby skorzystać z oferty, która w jakiś sposób się do historii, do dziedzictwa miasta odwołuje. Także też chcemy te wątki uzupełnić o takie tematy troszeczkę bardziej lokalne, które będą zapewne dla mieszkańców interesujące. Kolejną taką grupą, która jest dla nas bardzo ważna, to są osoby z różnymi potrzebami. Dla nich mamy dużo takiej oferty towarzyszącej, ale też na samej wystawie nie mamy aż takiej ilości rozwiązań, które jakby odpowiadają im potrzebom, więc chcemy też, żeby ta nowa wystawa była szansą na to, żeby pojawiły się też stanowiska, miejsca, które będą odpowiadały na różne potrzeby różnych grup.
Mhm, czyli rozumiem, że i tu cały czas nawiązujemy do tej nowej wystawy, będziecie kłaść większy nacisk na codzienność, relacje człowieka z historią, człowieka z przyrodą, doświadczenie miejsca, a nie tylko te najważniejsze, czy też te wielkie wydarzenia historyczne.
Tak, dokładnie. Bo cały czas nie zmieniamy tego, że Brama Poznania jest opowieścią o Ostrowie Tumskim i ta wystawa ma przygotować i zachęcić zwiedzających do tego, żeby oni później chcieli wyjść w tą prawdziwą przestrzeń dziedzictwa, czyli na Ostrów Tumski, przespacerować się tamtejszymi ulicami, wejść do zabytków, wejść do innych instytucji kultury, które się tam znajdują, czy pójść na przykład nad rzekę i trochę wśród przyrody odpocząć. I żeby te informacje, które dostaną na wystawie, były dla nich przydatne do tego, żeby lepiej sobie odkodować tą przestrzeń Ostrowa Tumskiego. Ona jest jednak bardzo bogata w znaczenia. Wiele z tych miejsc, które kiedyś tam istniały, które są istotne, teraz już nie są tak łatwo czytelne w terenie, bo są to pozostałości archeologiczne, które gdzieś mamy jedynie właśnie w warstwie takiej odkryć archeologicznych czytelne, czy miejsca, które w duży sposób się zmieniły, ale też miejsca, które od długiego czasu wyglądają bardzo podobnie, więc też chcemy właśnie pokazać tą zmienność, ale też ciągłość tego miejsca.
Ta dotychczasowa wystawa była bardzo silnie oparta na narracji dźwiękowej. Czy to się zmieni w przypadku tej nowej wystawy?
Tego nie wiemy, bo to też jest troszeczkę właśnie kwestia tego, co będzie zaproponowane w ramach konkursu przez uczestników i na jakie oni doznania postawią, ale też nam zależy na tym, żeby ona była multisensoryczna, a więc żeby oddziaływała na różne zmysły, nie tylko na wzrok, nie tylko na słuch, ale także na te rzadziej wykorzystywane jakby węch, dotyk, zmysł równowagi, żeby też poszczególne stanowiska czy elementy pozwalały właśnie na uruchomienie tych innych zmysłów.
To jest bardzo ciekawe podejście do historii, prawda? Bo to też otwiera nowe możliwości dla odbiorcy.
Przy czym podkreślę, jak trudno nam było oderwać się od projektowania, będąc codziennie w tych przestrzeniach, mając swoje pomysły, mając swoje doświadczenia, czasami zupełnie różne punkty widzenia, a trzeba było przygotować dokumentację, dla wykonawcy czy dla potencjalnego uczestnika konkursu, która nie narzuca mu pewnego myślenia, tylko będzie próbowała wykrzesać z niego jakąś kreatywność. I to nie było naprawdę proste zadanie.
Macie państwo swoją wizję, jak to miejsce może wyglądać w przyszłości?
Tak, myślę, że każdy miał taką swoją wizję i tak naprawdę spotkania tego naszego tego zespołu projektowego, który składał się z 10-11 osób, to na początku długi czas musieliśmy się nauczyć nie myśleć obecną ekspozycją, bo każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione tematy, czy jakieś właśnie sposoby opowiadania i ciężko jest się oderwać od przestrzeni. I na przykład bywały takie sytuacje, które mówią, ale przecież to się nam nie zmieści w tym miejscu. To, czy się zmieści, czy nie, to jest właśnie zadanie konkursowe. My dajemy zakres tematyczny, a teraz ta firma, która będzie startować, musi określić, w której przestrzeni wystawy umieści dany wątek, w jaki sposób go rozbuduje i jaką przestrzeń fizyczną na to poświęci, więc takie właśnie oderwanie się od obecnego wyposażenia, obecnej aranżacji wystawy i od obecnej przestrzeni wcale nie było też dla nas proste.
I to nawet, dodam jeszcze, że nawet też od nadzewnictwa, ponieważ ekspozycja ma swoje wewnętrzne nazwy, pielęgnowane przez lata, które każdy rozumie, które każdy utożsamia i każdy identyfikuje z nim jakąś przestrzeń. I teraz ta nawet rozmowa o pewnej przestrzeni, która związana jest tematycznie, ma swoją nazwę, jest niezwykle trudna, jeżeli od wszystkiego trzeba się oderwać.
No to zmieni się kompletnie podejście, prawda, na każdym obszarze. Ale też tak sobie myślę, że skoro jest tak dobrze, to po co to zmieniać?
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że chyba jako pierwsze powinno paść. Dlaczego zmieniamy coś, co dobrze funkcjonuje? No może dlatego, że myślimy o zmianie, bo jeszcze dobrze funkcjonuje, a nie będziemy myśleć o zmianie, kiedy przestanie funkcjonować. I myślę, że to była chyba pierwsza myśl, jaka nam przyświecała, żeby działać z pewnym wyprzedzeniem. Żeby być gotowym ze zmianą, nie kiedy ona wystąpi, tylko wyprzedzająco, to jest jakby raz. Dwa, być w zgodności ze wszystkimi najnowszymi trendami wystawienniczymi i z tym, jak potencjalnie chciałby daną wystawę odwiedzać klient w przyszłości. I już o tym myślimy, działamy z wyprzedzeniem i staraliśmy się tak ułożyć dokumentację konkursu, żeby tą wizją zarazić przyszłego autora koncepcji.
No jak pan tu powiedział o tych takich planach związanych z przyszłością, o tym, że świat tak idzie do przodu, że jest tyle możliwości, jakie daje na przykład nowa technologia, to od razu gdzieś tam w tyle głowy pojawia się hasło sztuczna inteligencja. Będzie?
Kto wie, nie wykluczamy.
Ale też właśnie obserwując i to, jak zwiedzający zwiedzają naszą wystawę i też trendy ogólnie wystawiennicze i to, jak są konstruowane nowo powstające wystawy, wiemy, że właśnie już ta atrakcyjność multimediów nie jest aż taka wielka i o ile właśnie te 10-11 lat temu te wystawy, które miały bardzo dużo ekranów, bardzo dużo właśnie tych multimediów zastosowanych, już przestają być tak bardzo odbierane atrakcyjnie przez zwiedzających i właśnie paradoksalnie bardziej atrakcyjne są te miejsca, które wykorzystują rzeczy analogowe, takie, które pozwalają właśnie się zaangażować jakoś manualnie, multisensorycznie. Troszeczkę chyba jesteśmy jako społeczeństwo przesyceni tymi ekranami, które mamy zawsze wszędzie dookoła siebie i wystawa, która pozwala nam na chwilę od nich odpocząć i zaproponować inne aktywności, jest doceniana przez zwiedzających.
Co oczywiście nie znaczy, że wystawa nie będzie nowoczesna, tylko ta nowoczesność będzie troszeczkę inaczej rozumiana.
Czyli też pokazana troszeczkę w inny sposób?
Być może tak, jeżeli taką koncepcję dostaniemy zaproponowaną w konkursie. Myślę, że będziemy do każdej pracy podchodzić indywidualnie.
Czyli jest pełna dowolność
tak.
Dla tych, którzy staną do tego konkursu. No to brzmi coraz ciekawiej. Mówiąc o bramie Poznania, nie sposób wspomnieć o osobach, które budowały przecież moc i siłę tej instytucji. Gdyby państwo mogli tak od siebie chociaż kilka słów powiedzieć, przybliżyć postaci dyrektorów, kierowników, którzy zapisali się na kartach historii Bramy Poznania.
To na pewno trzeba wspomnieć o pierwszym dyrektorze, który tworzył tą instytucję tak naprawdę w momencie, gdy była powoływana jako oddzielna instytucja kultury, czyli o panu Lechu Łągowskim. Miałam okazję z nim właśnie już na tamtym etapie pracować i myślę, że można powiedzieć, że to była osoba, która miała niesamowitą otwartość o umysłu i odwagę, że zdecydowała się właśnie na tutaj porzucenie takich wytartych ścieżek w Urzędzie Miasta i wejście w nieznane z przekonania, że to jest dobry pomysł, który warto realizować.
A z drugiej strony przejście od jednego dyrektora do drugiego dyrektora, który nie był związany z pracą urzędniczą, czuło się zupełnie inne podejście do pracy instytucji, do kultury, do podejmowania decyzji, do sposobu pracy, na takie zupełnie swobodniejsze poczucie i bycia, i pomysłów, nie związane z myśleniem urzędniczym, co było bardzo świeże, było bardzo inne niż do którego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. No oczywiście mówię panu dyrektorze Mrzyńskim.
Tak, mówimy o dyrektorach, o kierownikach, ale przecież bramy Poznania budują też i ludzie, którzy witają już nas u progu.
Tak, oczywiście. I to myślę, że te osoby, które jakby najbardziej są kojarzone przez naszych zwiedzających, to jest po pierwsze nasz wspaniały zespół obsługi klienta, czyli wszystkie te osoby, które pracują bezpośrednio w kontakcie ze zwiedzającym, a więc sprzedają bilety, wydają audioprzewodniki, udzielają wszelakich informacji, ale także prowadzą oprowadzania po wystawie. Druga taka grupa to edukatorzy, którzy prowadzą zajęcia dla szkół, przedszkoli i wszystkich tych innych grup. Także myślę, że to są te osoby, które są takimi twarzami naszej instytucji i które najbardziej działają ze zwiedzającymi, też najwięcej o nich wiedzą. Więc też teraz właśnie pracując nad tymi zmianami, połowa zespołu, który nad tym pracował, to właśnie były osoby, które pracują w zespole obsługi klienta, gdyż oni właśnie przez te swoje wieloletnie doświadczenie i obserwacje najwięcej wiedzą na temat tego, co się sprawdza, o co zwiedzający pytają, czego oczekują, w jaki sposób tutaj zmienić to miejsce, żeby było bardziej przyjazne dla tych osób, które nas odwiedzają.
Ale przede wszystkim biuro obsługi klienta to są osoby młode. To jest często miejsce, w którym zaczynają swoją karierę zawodową. To miejsce, które ich w pewnym kształtuje. I my bardzo doceniamy takie osoby, bo to są osoby zaangażowane, chcące się czegoś nauczyć, które wychodzą frontem do klienta, które uważają, że praca w tym miejscu i z tymi ludźmi jest dla nich w pewnym sensie nobilitacją i gwarancją tego, że poradzą sobie tak naprawdę wszędzie. I to jest chyba główna siła obsługi w Bramie Poznania. Oraz to nabyte doświadczenie przez lata, które jest cały czas rozwijane i wdrażane w życie, jeżeli chodzi o procedury, jeżeli chodzi o pewne zwyczaje, o zachowanie i tak dalej.
No też za wszystkimi tymi programami, wydarzeniami, przedsięwzięciami, o których mówiliśmy, stoją ludzie, którzy je wymyślają też ideowo, więc wszystkie nasze działy programowe, które przygotowują, czy to scenariusze poszczególnych zajęć i ofert edukacyjnych, czy to scenariusze wycieczek, wydarzeń, programów kulturalnych, takich jak chociażby Rzeka Żywa, Majówka, Weekend z Historią, który przez wiele lat organizowaliśmy. To też są ludzie, którzy właśnie dzięki kreatywności i takiemu niestandardowemu podejściu do przekazywania historii są w stanie zaoferować te wszystkie projekty i wydarzenia, na które później możemy zapraszać zwiedzających.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. But it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over.
Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Historia kojarzy się często z datami, nazwiskami i też szkolnymi obowiązkami. Nawiązuję tutaj do spotkań w ramach lekcji historii w Bramie Poznania, no bo przecież to miejsce od lat udowadnia, że można historię opowiadać inaczej, poprzez dźwięk, przestrzeń, emocje, doświadczenie. Jak powstaje taka opowieść i jakie decyzje się za nią kryją? O tym dzisiaj rozmawiam z moimi gośćmi, pan Jacek Sołtysiak, pani Anna Pikuła z Bramy Poznania. Jak należy mówić o historii, żeby zainteresować przede wszystkim ucznia ze szkoły podstawowej, szkoły średniej i pogłębić też informacje wśród osób, które tą historią się naprawdę żywo interesują?
Przede wszystkim trzeba bardzo mocno postawić na to, żeby odwoływać się do naszego współczesnego doświadczenia i porównywać to, o czym opowiadamy, z tym, co my znamy i rozumiemy. To w ten sposób łatwiej jest zrozumieć pewne rzeczy. Druga rzecz, nie opowiadać o faktach i datach, a bardziej o procesach, o działaniach, o motywacjach ludzi. Trochę właśnie nadać tej historii ten ludzki kontekst. I też to będziemy się starali robić, pokazywać tych ludzi z odległej przeszłości poprzez to, z jakimi oni się musieli wyzwaniami mierzyć, w jaki sposób mogli myśleć o świecie, w jaki sposób podejmować decyzje, co było dla nich ważne, co nieważne i jak z jednej strony ich świat był zupełnie inny od naszego, a z drugiej w niektórych aspektach bardzo podobny. I właśnie chcemy na to doświadczenie mocno postawić. Chcemy na przykład rozpocząć całą wystawę od takiego wprowadzenia zwiedzających do tego grodu X wieku i pokazania im, jak tam tamtejsi ludzie żyli. Czym się zajmowali na co dzień, jakie mieli wyzwania, i nad czym pracowali, ale też jak mieszkali, co jedli, w co się bawili, jak wyglądało dzieciństwo, jak wyglądała dorosłość, a więc też przez takie właśnie odwołania do rzeczy, które my dobrze znamy z własnego życia, pokazać, jak ci inni ludzie funkcjonowali. Tak. Mhm. I właśnie chyba to jest też kluczem do tego, żeby zainteresować ludzi opowiadaniem o przeszłości, nie pokazywać takich detali, faktów, tylko pokazywać bardziej procesy i bardziej to odwoływanie właśnie, jak to wpływało na życie takiego zwykłego człowieka w takiej jego codzienności.
Na zasadzie też porównania, prawda? Mhm, żeby tak. Wskazać, pokazać, że to byli tacy sami ludzie jak my we współczesnym świecie. Tak jak my funkcjonujemy dzisiaj, tak oni musieli odnaleźć się w swoich realiach. Co jest najbardziej zaskakujące dla tych, którzy odwiedzają wasze ekspozycje?
Ja myślę, że audioprzewodnik. Z technicznego punktu widzenia jednak to, że narracja prowadzona jest przestrzenią. Czyli to, że na tak małej przestrzeni, poruszając się, można zbierać tyle informacji, to jest dla chyba zwiedzających zaskakujące i najbardziej takie chyba nowatorskie. Pamiętam zresztą, jeżeli chodzi o początki Bramy, to właśnie ten audioprzewodnik, narracja prowadzona audioprzewodnikiem była tą największą taką innowacją, która była wprowadzona. Teraz to wszystko spowszedniało i stało się pewnym standardem. I dumni jesteśmy z tego, że Brama była jednym z pierwszych miejsc, gdzie była taka prowadzona w ten sposób narracja. I zobaczymy w takim razie, jakie będą pomysły na kolejną narrację w nowej wystawie.
Drodzy Państwo, przez lata Brama Poznania zorganizowała przecież setki oprowadzań, warsztatów, wydarzeń plenerowych i często bardzo mocno osadzonych w tej przestrzeni Ostrowa Tumskiego. Czy były takie projekty lub sytuacje, w których udało się realnie wyciągnąć ludzi z ekspozycji w teren i zmienić sposób, w jaki patrzą teraz na Wyspę Katedralną?
To jest zawsze, też się staramy, aby ta ekspozycja nie była jedynym celem do odwiedzenia Bramy Poznania, ale żeby zawsze dookoła tego też było właśnie kontakt z tym rzeczywistą przestrzenią. I rzeczywiście bardzo dużo naszych ofert pozwala wyjść w przestrzeń, dotknąć jej tak bardziej namacalnie. Czy to zajęcia edukacyjne, które są częściowo prowadzone na ekspozycji, ale też częściowo, czy to w terenie, czy nad rzeką, czy właśnie na samym Ostrowie Tumskim. Też mamy bardzo szeroką ofertę oprowadzań dla zwiedzających ich tak samo po ekspozycji, jak również po przestrzeni Ostrowa Tumskiego. Mamy cieszące się zawsze bardzo dużą popularnością oprowadzania nocne po katedrze, gdzie zwiedzający stoją latarki i sami muszą sobie odkryć różne elementy architektoniczne w ciemności, więc to też jest taki właśnie dodatkowy smaczek, który pozwala bardziej się skupić na tej części materialnej tego budynku i poprzyglądać się różnym elementom. Także zawsze staramy się znaleźć jakiś taki właśnie klucz, który zaintryguje i spowoduje jakąś taką ekscytację, zaciekawienie i łatwiej dzięki temu też przyswojenie historii.
Patrząc z perspektywy lat, nasza oferta wręcz wylewa się z Bramy Poznania. Kiedyś była to tak naprawdę ekspozycja i każdy utożsamiał budynek Bramy Poznania z ekspozycją, a to jest tak naprawdę tylko przyczółek do tego, żeby wyjść z historią na zewnątrz.
Jednym z ważnych momentów w historii Bramy było otrzymanie tytułu najlepszego produktu turystycznego w 2014 roku, a później oczywiście kolejnych tych też wyróżnień. Czyli macie potwierdzenie, że idziecie drogą dobrego wyboru.
Tak, owszem, właśnie to zawsze jest takie satysfakcjonujące, jak ta nasza oferta spotyka się z pozytywną odpowiedzią zwiedzających, co na przykład się przekłada na tego typu nagrody. To widać wtedy rzeczywiście ten kierunek, w którym idziemy, jest takim, którego zwiedzający oczekują i który jest dla nich interesujący.
A jeśli mieliby Państwo wskazać teraz jedno wydarzenie, no może dwa, wystawę, cykl działań, które najlepiej pokazuje filozofię Bramy Poznania, to co by to było? No takie wydarzenie, które niejako oddaje DNA waszego funkcjonowania, waszej instytucji.
Czy to ja może zacznę, jako że ja na co dzień zajmuję się wystawami czasowymi, to w wystawach czasowych też zawsze staramy się właśnie odwoływać do doświadczenia zwiedzających. Nawet jeśli opowiadamy o rzeczach, które są dość odległe czasowo, staramy się znaleźć takie wątki, które rezonują z nami również dzisiaj, żeby pokazać właśnie w tych wszystkich procesach historycznych człowieka i to, jak on się w nich odnajdywał, żeby zwiedzający też mogli w pewien sposób utożsamić się z tymi procesami, osobami, o których opowiadamy i zrozumieć, jakie oni mieli wyzwania, jakie warunki funkcjonowania.
Ja myślę, co Ania chce powiedzieć, to jest to, że w kontekście wystaw czasowych przekazywanie różnego rodzaju codzienności, jaka obowiązywała w danym czasie, odniesieniu do współczesności. I to staramy się też pokazywać. I to też bardzo dobrze koloruje z wystawą główną, a jest uszczegółowiane na wystawach czasowych w Śródzie Katedralnej.
Ja myślę, że też warto podkreślić to połączenie, bo wydarzenia historyczne staracie się przekazać na język współczesny, wykorzystując do tego technologię, ekologię, no i odpowiedzialność.
Też bardzo ważnym wątkiem, który funkcjonuje w Brain Poznania, są kwestie właśnie przyrodnicze. Tutaj mamy kilka takich produktów, które już na stałe wpisały się w nasz program działania, jak chociażby ten cykl wydarzeń Rzeka Żywa, który każdego lata jest organizowany i który właśnie skupia się na różnych działaniach związanych z rzeką, z przyrodą, z działalnością ekologiczną. Też w którymś momencie rozbudowaliśmy go o taką bardziej stałą ofertę zewnętrzną. Tutaj mamy i ścieżkę ekologiczną, która prowadzi wzdłuż Cybiny i na kolejnych postojach można się więcej dowiedzieć właśnie o przyrodzie tego miejsca. Mamy też naturalny plac zabaw, który z wykorzystaniem naturalnych materiałów i takich bardzo prostych rozwiązań zachęca dzieci do kontaktu z naturą. Także staramy się tutaj przez różne działania odwoływać do miejsca, w którym jesteśmy, ale cały czas jakby mamy tą kotwicę mocno osadzoną w tym, że opowiadamy o konkretnej przestrzeni, która jest konkretnie zaraz obok.
No bo wy jesteście tak mocno, drodzy państwo, związani z tym miejscem, to nie jest tylko praca, to jest i poczucie odpowiedzialności za to, co przekazujecie, za miejsce, w którym funkcjonujecie, taki wasz drugi dom, więc chcecie jak najlepiej dla tego miejsca.
To jest też bardzo silne związanie z instytucją, utożsamianie się z nią, poczucie pewnej misji. Tak jak pani powiedziała, drugi dom tak naprawdę, drugie miejsce, w którym przebywa się większość czasu i z którym się człowiek identyfikuje, to bardzo motywuje do działania, jest takim spełniające w pewnym sensie, że człowiek tak naprawdę dopiero po chwili refleksji zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jego taki drugi dom.
Też myślę, że zawsze bardzo takim motywującym do naszego działania jest ten bezpośrednio informacja, którą otrzymujemy od zwiedzających. Czy to w jakichś właśnie rozmowach, czy w jakichś opiniach, że widzimy, że rzeczywiście to, co przygotowujemy, trafia do nich, jest dla nich atrakcyjne i że im się podoba. Ja na przykład bardzo lubię zawsze moment, w którym wyciągam ankiety, które są właśnie przy wystawach zostawione, że zwiedzający mogą je wypełnić i ocenić w daną wystawę. Bardzo by to właśnie, jak sprawdzam sobie, co oni tam napisali i są często właśnie jakieś takie pozytywne rzeczy, żeby dobrze się bawili, że dzieci bardzo miło wspominają to miejsce, albo przy ostatniej własnej wystawie, która była skierowana do dzieci, często się mówią, że już jesteśmy już tu któryś raz, bo dzieciom się tak podobało, że chciały wrócić, więc to jest taka praca, w której właśnie często mamy bardzo bezpośredni ten feedback, że rzeczywiście nasze działania mają jakieś znaczenie i są dla kogoś ważne. I to jest też właśnie bardzo takie motywujące do dalszej pracy.
A to tym bardziej, że my czasami, będąc tak mocno zaangażowani, nie widzimy pewnych rzeczy, bo są dla nas oczywiste. I potem dostajemy informację zwrotną i jesteśmy, no, w większości przypadków mile zaskoczeni tym, że ktoś jednak docenia naszą pracę i że potrafi na nią spojrzeć z zupełnego innego kątu widzenia niż my i że to takie inne spojrzenie pozwala nam dalej się rozwijać.
Bo ja myślę, że też i wyczuwane jest przez tę drugą stronę wasze zaangażowanie, przede wszystkim serce włożone w to, co robicie dla innych ludzi, dla tych, którzy was odwiedzają, przychodzą, przecież są stali bywalcy, których zapewne już kojarzycie państwo doskonale. Też. Więc to jest najlepsza nagroda i potwierdzenie tego, że to, co robicie, to najlepsze, co możecie dać mieszkańcom Poznania, ale też i turystom, którzy odwiedzają Poznań.
Tak, to stali bywalcy też jest chyba właśnie taka bardzo wdzięczna grupa, która też bardzo motywuje do działania, bo na przykład to też jest widoczne w działaniach edukacyjnych, że ci odbiorcy rosną razem z nami i przychodzili na początku na przykład na zajęcia dla przedszkolaków, później na zajęcia dla tych starszych dzieci, teraz przychodzą na przykład na noc dziecka, bo te dzieci są jeszcze starsze, ale cały czas tutaj są, po raz któryś przychodzą, lubią tą ofertę, wiedzą, że ona będzie następnym razem też ciekawa i też jakaś innowacyjna, w inny sposób przygotowana.
Ale w momencie, kiedy rozpocznie się etap zmiany, mówię tutaj już o takich kwestiach czysto technicznych, to brama zostanie zamknięta.
Tak, pewnie z przyczyn typowo organizacyjnych będziemy pewnie musieli się na chwilę zamknąć. zakładamy i myśleliśmy o tym, żeby być może, jeżeli da się dobrze ułożyć harmonogram prac, to nie zamykać bramy całkowicie dla zwiedzających, a zamknąć na przykład jedynie przestrzeń ekspozycyjną i brama jest też budynkiem, przez który można przejść. Sama w sobie jest też atrakcją architektoniczną. Jest też śluza katedralna, w której znajduje się galeria śluza, w której będzie można skorzystać. Więc zakładamy, że to nie będzie całkowite zamknięcie, a jeżeli będzie całkowite, to raczej będziemy starali się, żeby ten okres był możliwie najkrótszy.
No, to dobra wiadomość. Drodzy Państwo, no to przed nami wielkie zmiany. Proszę odwiedzać bramy Poznania, by zapamiętać, zostawić w swojej pamięci jeszcze ten stary obraz tego miejsca, bo już za chwileczkę będzie kompletnie inaczej to wszystko wyglądać. Wszystkiego dobrego Państwu w takim razie życzymy i bardzo dziękuję za wizytę w naszym niedzielniku. Państwa i moimi gośćmi byli pan Jacek Sołtysiak, zastępca dyrektora Bramy Poznania oraz pani Anna Pikuła, specjalistka do spraw wystaw w Bramie Poznania. Dziękuję.
Dziękujemy.
Niedzielnik.